Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko. Chciałabym zabrać Państwa do gminy Pruszcz Gdański, a dokładnie do jednej z najstarszych wsi tego rejonu, Rusocina. Kojarzą Państwo zapewne wieś tę, choćby ze względu na fakt, że to właśnie w Rusocinie rozpoczyna się autostrada A1. Jest jednak jeszcze drugi, dużo ważniejszy powód, dla którego o Rusocinie się mówi, ale nikt do końca nie wie, jak te wypowiadane zdania i pomysły przełożą się na rzeczywistość. Chodzi o XIX-wieczny pałac i nieodległy folwark w Rusocinie, które były już przed szkolem, pomocą społeczną, mieszkaniami komunalnymi, niestety zjadanymi zębem czasu. Świetność i uroda całego kompleksu miały być przywrócone dzięki pewnemu małżeństwu, które weszło w posiadanie historycznego kompleksu. Te anonsowane złote czasy brutalnie zostały przekreślone przez ciąg zdarzeń określonych dzisiaj mianem afery Ambergold. Dworek i folwark jako odprysk tejże afery dzisiaj dogorywają. A szkoda, bo to właśnie w Rusocinie znajdują się perełki architektury nie tylko pomorskiej, ale także polskiej. Przenieśmy się zatem do Rusocina. Na wędrówkę śladami historii wybrałam się z Piotrem Hajewskim, historykiem.
Mamy przed sobą 300-metrową aleję, która prowadzi do XIX-wiecznego dworu mieszkalnego. Obsadzona jest z dwóch stron, jednym rzędem po każdej ze stron, przepięknych lip. Ogólnie założenie parkowe, które jest w Rusocinie, jest bardzo starannie przemyślane. Sam park składa się z dwóch kompozycji. Ogrodu francuskiego, który znajduje się przed pałacem. Nie ma tam tego, co zobaczymy tutaj idąc po drodze, czyli tej części krajobrazowej. Część ta krajobrazowa, która jest charakterystyczna dla terenu, który właśnie tutaj się teraz rozlega po naszej lewej i prawej stronie, to grupy drzew. Niewiele pewnie osób zastanawia się, jak się to stało, że mamy kilkanaście brzóz, które rosną w jednym miejscu, a to jest właśnie ta przemyślana kompozycja. One są obsadzone dziesiątki lat temu w pewien okrąg. I takich kompozycji mamy tutaj wiele. Jesteśmy gdzieś teraz w odległości około 100 metrów od pałacu, gdzie ukazuje nam się jego bryła i można tutaj wyodrębnić dwie części, jeżeli chodzi o założenie parkowo-dworskie, czyli jedno założenie, zespół parkowo-pałacowy, a po prawej stronie zachodniej od pałacu folwark rolno-produkcyjny. Dworek, pałac przez wiele dziesięcioleci należał, był własnością rodziny Tiedemann. Byli oni właścicielami nie tylko posiadłości w naszej miejscowości w Rusocinie, ale władali także okolicznymi obszarami, okolicznymi polami.
Pałace von Tiedemannów istniały także w nieodległym Wojanowie i Świńczu. Ten w Wojanowie został zniszczony przez Armię Czerwoną po wojnie, zaś ten w Świńczu podpalono w 2009 roku. Ale wróćmy do Rusocina.
Jeżeli staniemy już przed wejściem do pałacu, widzimy tablicę z napisem dwór i z datą 1800. Rok 1800 prawdopodobnie będzie to tylko datą umowną dla powstania tego dworu, ponieważ w Archiwum Państwowym w Gdańsku możemy odnaleźć liczne materiały, które pozwoliłyby nam nie tylko określić czas powstania, ale także koszty, jakie ponieśli właściciele w związku z powstaniem tego folwarku. Na pewno data 1800 nie jest wyznacznikiem dla oddania tego budynku do użytku. Tutaj z pewnością prace musiały trwać na przestrzeni kilku dziesiątek lat. W karcie ewidencji zabytków rodzina von Tiedemann jako właściciele tutejszego pałacu i całej zabudowy są wpisani jako właściciele pomiędzy lata 1763-1920. A więc jeżeli za datę początkową przyjmiemy ten rok 1763, no to 37 lat jest okresem wystarczającym, tak mi się wydaje, na postawienie takiego oto zespołu pałacowego.
Idziemy dalej na dziedziniec pałacu.
Jest to dziedziniec dwutraktowy, polegający na tym, że kareta, wóz, pojazd może podjechać z jednej strony, wysadzić gości przed wejściem do pałacu i wyjechać z drugiej. Pałac składa się jakoby z trzech brył. Korpus główny w kształcie prostokąta, do którego przylegają dwie oficyny. To jest budynek parterowy, a jest to pałac zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym z mieszkalnym poddaszem. Jest on częściowo podpiwniczony.
Po podziale Pomorza Gdańskiego w 1816 roku na rejencję gdańską i kwidzyńską, dwór w Rusocinie był siedzibą nowo utworzonego powiatu gdańskiego. Jak podają źródła, we wsi znajdowała się cegielnia i dwa młyny. Dwór nie został zburzony w czasach obu wojen. Kolejne lata świetności przeżywał po 1945 roku. W latach 70. na terenie folwarku funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne. Później obiekt był wykorzystywany jako siedziba różnych instytucji. Czasy te pamięta Tadeusz Mor, były sołtys Rusocina.
Pamiętam to dobrze, bo przyjechałem tutaj w 1963 roku, bodajże chyba sierpień. No i jakby nie mówić, to już jest prawie 51 lat. Tutaj się bawiłem z moimi rówieśnikami, oczywiście nielegalnie w tych maszynach rolniczych, gdzie zdarzało się, aż tutaj kierownik gonił stąd, no i słusznie zresztą, bo to przecież było wtedy niebezpieczne. Poza tym tutaj przechodziło się na staw, który jest tutaj obok. Staw, który zawsze tutaj był stawem rybnym. No to są to wspaniałe ryby. To się wspaniale wędkuje. Obiekt zawsze przyciągał, ponieważ jak się tutaj na nim coś działo, to on tak tutaj tętnił życiem. Było sporo koni, one tutaj służyły. Później na końcu został tylko jeden, który tutaj służył też mieszkańcom kiedyś tam do uprawiania swoich poletek. Tutaj zawsze była taka chęć chociażby przejścia się przez ten folwark i, że tak powiem, tego zapachu wiejskiego zaciągnięcie w nozdrza, bo to jednak tutaj mieszkańcy żyli tym, bo tutaj stało przecież 500 krów. To było zakładu rolnego Rusocin. Później to przeszło pod zakład rolny Wojanowo. Został utworzony kombinat w 60-tych latach. Było 12 PGR-ów, do tego należało gospodarstw rolnych. Kombinat się mieścił tam w części już, że tak powiem, Rusocina, ale przy drodze głównej wtedy E16 to się nazywało. Te wszystkie fermy, to się potem nazywały tak jeszcze fermy, podlegały pod ten właśnie dyrekcję tego kombinatu. To jest 12,5 hektara.
Do początku lat 90. na folwarku istniała obora.
To jest część murowana, ale po lewej stronie była część tylko i wyłącznie drewniana. I ta część została podpalona, nie wiem w jaki sposób to się stało, że to się zapaliło. I ona się paliła jak zapałka. No, straż polewała ten nieistniejący dach po prawej stronie tej obory, żeby on się im zapalił, bo tutaj był dach eternitowy. No i ten dach po prostu od gorączki strzelał. Ponadto polewano budynki obok, które są do dzisiejszego dnia jeszcze pod eternitem, żeby też się nie zapaliły. Ta stodoła właściwie spłonęła do szczeni, tak widać. Została tylko ta część murowana, w której się mieścił kiedyś taki magazynek podręczny tutaj dla tego całego folwarku. Tam jakieś pasza, powiedzmy jakieś nawozy, jakieś środki chemiczne i tak dalej. I to tym tutaj dysponował tutaj magazynier.
Pan Jerzy Mik urodził się w sąsiedniej wsi Błęgowie w latach 50. Często spacerował wokół dworku.
Tu po drodze idąc, to były takie groty romantyczne, takie ze sztucznych kamieni, takie usypane ławeczki. Rzeźby były z takimi poptukiwanymi rączkami, bo to dzieci po wojnie, które przyjechały, bawiły się. 50., początek 60. Na tym stawie była piękna wyspa z ładnym mostkiem i z takim domkiem dla łabędzi. Na tamtym powiem szczerze, że nie pamiętam. Pamiętam pałac przed przebudową jeszcze, kiedy PGR dokonał przebudowy gruntownej, czyli tak naprawdę zostają tylko zewnętrzne mury, a w środku jest pełny. Wszystko zostało wykasowane i zrobiono socjalistyczny blok. Żelbety, stropy, klatka schodowa jak w takim budynku, bo to na ulicy Długiej też tak odbudowywano przecież wtedy kamienicę. Z przodu fasada udająca starą, a w środku według ówczesnych czasów taki pomysł na funkcjonalność, czyli żelbetowa klatka, metalowe barierki, a w środku była piękna, jak się wchodziło, była wielka sień, obita bazerią dębową i wewnątrz były szafy takie przepasne, gdzie się dzieci chowały, bo tu mieszkał lekarz, kiedyś pielęgniarka. Lekarz to mieszkał chyba dopóki do Izraela nie wyjechał, bo to w 50. latach koniec, on wiem, że wyemigrował. I tu mieszkał jeszcze jakiś zootechnik, taki tam pracownicy. To jeszcze był pałac w takim stanie nie najgorszym, w środku. Jeszcze można było zobaczyć, jak to wyglądało przed wojną, kiedy właściciele jeszcze byli Fontidemanowi bodajże.
W tym parku w latach 60., 70. to odbywały się imprezy typu na przykład dożynki. To byłem sam świadkiem jeszcze jako młody chłopak w latach 60., kiedy tam właśnie muzyka grała na przyczepie, a ludzie tańczyli. Nawet to miejsce jest niemalże stąd widoczne. Stronę tu dalej. Tam były stoły porozstawiane, prawda, była muzyczka, że były długie wieczory, bo to wiadomo, było lato. ludzie się bawili do północy, nawet i dłużej, nie?
Tam też jest staw chyba.
Forwak jest miejscem, gdzie są trzy stawy. Patrząc teraz tutaj na lewo, tam jest wyspa. I ta wyspa jest na środku stawu bez możliwości dojścia suchą nogą. Czyli tam trzeba wziąć, nie wiem, ponton, łódkę, dętkę. Zresztą sprawdziła się dętka, bo pan, który tutaj już ponad 80 lat ma, wędkuje, to on dętką sobie tu przepływał. W tej chwili już tego nie robi, bo nie pozwalają na to mu dzieci i jego zdrowie. I on sobie tam łowił ryby. A stoimy przed drugim stawem, który jest suchy. I ten pierwszy staw puszczał wodę. Ja wiem, gdzie są przepusty dokładnie. Przepusty stare, które nie działają, ze względu na to, że pozarastały roślinami, są poprzebijane i zablokowały przejście wody. Tutaj stoimy przed stawem środkowym, z którego z kolei woda szła do stawu ostatniego. A ten staw ostatni oddawał wodę do rowu młyńskiego, a rów młyński oddawał wodę do rzeki Kłodawki. A rów młyński to granica folwarku od strony wschodniej i on wchodzi do śluzy i teraz przychodził młynarz z Łęgowa, który miał korbę, a młyn był za szosą dawną E16, zamykał wodę i ta woda wtedy kierowała się na rów młyński, mielił zboże, przychodził, otwierał tą śluzę i puszczał wodę do Kłodawki. I wtedy woda schodziła z młyńskiego rowu, w której zostawały ryby pstrągi. Te pstrągi dawało się łowić wtedy ręką. Sam to robiłem z bratem młodszym. Tutaj po lewej stronie mamy hydrofornię, która zasilała we wspaniałą wodę cały Rusocin, ale do 70 roku. Ponieważ w 70 latach, dokładnie w 70 roku, rozpoczęła się budowa budynków dwupiętrowych, 18-rodzinnych. I ta hydrofornia nie byłaby w stanie zabezpieczyć ciśnienia do tych budynków. I wtedy dostaliśmy wodę z Pruszcza. Ale proszę mi wierzyć, że w tej wodzie, właśnie z tej pompy w parku, z tej hydroforni, można było umyć głowę, włosy w zwykłym mydle i ono się pieniło. To znaczy, że była woda bardzo miękka.
Po rozpadzie państwowych gospodarstw rolnych w 1996 roku pałac i folwark znalazły się w posiadaniu gminy Pruszcz Gdański, opowiada Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy.
Wówczas za część zobowiązań finansowych należnych gminie Agencja Nieruchomości Rolnych, wtedy chyba Skarbu Państwa jeszcze, przekazała nieodpłatnie gminie jako zadośćuczynienie ten zespół dworsko-pałacowy. I myślę, że gdyby tak sięgać pamięcią wstecz, to pewnie należałoby się już w tamtych latach pochylić nad słusznością tej decyzji, myślę tutaj oczywiście o decyzji gminy, o przyjęciu tego zespołu. No ale tak się stało i właściwie tutaj nie ma już co do tego wracać. Przypomnę, że wówczas tak naprawdę budynki folwarku były w zasadzie już nieużytkowane przez nikogo, natomiast jedynie gmina korzystała z pałacu w Rusocinie, tam się mieściło przedszkole i mieszkania komunalne.
13 lat, prędzej mieszkali tu moi dziadkowie, z jakichś, nie wiem, z 40 podejrzewam. No mieszkało się dobrze.
Czyli od którego roku dziadkowie mieszkali?
Dziadkowie mieszkali od lat 50. No i do lat 90. Później ja tutaj mieszkałem, do czasu wyprowadzenia się w ogóle z dworku. Dopóki jeszcze miała to w swoich władaniu Agencja Własności tam Rolnej, no to jeszcze jakoś w miarę tutaj w tym pałacu była. Później zaczął pod ruinę podupadać, bo nic tutaj, po prostu żadne prace nie były prowadzone. Gmina jak to wzięła, to tak powoli padało, no i efekt widać teraz. Ciągle nad nami jako mieszkańcami wisiała taki moment, że będziemy się musieli jak mieć Damoklesa, że tutaj wyprowadzamy się za jakiś czas, czyli nie prowadzimy żadnych remontów i to tak z roku na rok było coraz gorzej, bo i my nie inwestowaliśmy za bardzo w mieszkania, bo już jakby no, odradzano nam to. No a dwa, no, właściciel też tutaj nie dbał o infrastrukturę. Także no, jak widać, tutaj już przeciekały ściany, jedna część się oderwała zupełnie, tam ciekła już woda, grzyb wszedł, no i było kiepsko. Grzejniki były stare, zakamienione, nie było to wymieniane, mimo tego, że nawet para szła w gwizdek generalnie do tego głównego skrzydła, a te boczne były niedogrzane po prostu. Lód od środka na szybach, mimo że były podwójne, to był z każdej zimy.
Obok pałacu, po jego lewej stronie, znajduje się spichlerz, jeszcze do niedawna bardzo dobrze zachowany.
Licząc partie, to są 4 kondygnacje. Spichlerz zbudowany w trzeciej ćwierćwieczy wieku XIX. Cała konstrukcja jest drewniana. Podjeżdża pod spichlerz wóz załadowany. Uwaga, schody już podające drewniane. Schody także drewniane. I mamy na tym wozie ziarno, które należy
umieścić na poszczególnych kondygnacjach. No można to przerzucić we wiadra i wnosić na samą górę celem przesuszenia, przeleżakowania tego zboża. Ale tutaj mamy jakieś takie właśnie dziwne słupy, w których widzimy jakieś rynienki. No właśnie te elementy, które tutaj były zamontowane, są pewnie wyniesione na opał, miały na celu w sposób mechaniczny wciągnąć to ziarno na samą górę. A zrzut ziarna na dół odbywał się poprzez te oto warcowate, nazwijmy to rynny, które umożliwiały właśnie w bardzo szybki sposób zepchnięcie tego ziarna na dół. Ten obiekt jest narażony najbardziej z wszystkich, które znajdują się na tym folwarku, na zniszczenie. Dlaczego? Ponieważ dach już jest rozwalony. Woda, która cieknie z samej góry, powoduje, że te belki już próchnieją. Wyżej byśmy się chyba już nie odważyli wejść.
Wszystkie metalowe elementy spichlerza zostały rozkradzione, a co lepsze drewno, zabrane na opał. Podobnie w opłakanym stanie jest perełka architektury unikatowa, zabytkowa stajnia, kolejny budynek folwarku. Drugiej takiej stajni nie znajdziemy nie tylko na Pomorzu, ale prawdopodobnie w całej Polsce. Wspaniałe sklepienia podparte kolumnami, łukowate okna, przestronne wnętrze.
Zobaczmy, w jakim stanie ta stajnia znajduje się w chwili obecnej, bo w latach swojej świetności, kiedy tutaj pracowano, to był jeden z najokazalszych obiektów na tym folwarku ze względu na swoją architekturę. Zbudowano ją dla koni roboczych bądź też hodowlanych. Jest ona zbudowana na planie prostokąta z aneksem, przez który właśnie wchodziliśmy tutaj z boku. To był jakiś magazynek. Ta tutaj hala to jest jedna otwarta przestrzeń, która jest bogato ozdobiona w sklepienia kolebkowe. Są wsparte na słupach. Te słupy są także bogato ozdobione głowicami. Tutaj mamy pozostałości po korytach, wnętrze, w którym to widać wspaniałą pracę ciesielską. Osoby, które pracowały na tym folwarku, mieszkały w budynkach, które są zbudowane na drodze prowadzącej do Żukczyna. Po prawej i lewej stronie mamy budynki, które określane są mianem dwojaki, trojaki i czworaki. I właśnie w tym miejscu mieszkali mieszkańcy Rusocina, którzy też prawdopodobnie byli tutaj zatrudnieni. Byli sprowadzani tutaj fachowcy, ogrodnicy, osoby, które zajmowały się tym parkiem, hodowlą bydła o specjalnym przeznaczeniu. Ale prawdopodobnie większość osób tutaj zatrudnionych to mieszkańcy Rusocina.
Kompleks pałacowo-dworkowy nie miał i nie ma szczęścia. Gmina już wielokrotnie próbowała go sprzedać. W 2000 roku przekazała obiekt w nieodpłatne użytkowanie jednej ze spółek. Warunkiem było wykonanie określonych prac rewitalizacyjnych w ciągu 10 lat. Wizja zagospodarowania terenu była szeroka. Pojawił się pomysł na umieszczenie tam ośrodka badawczego. Niestety nie wydarzyło się nic i dlatego w 2005 roku gmina rozpoczęła żmudny proces rozwiązywania umowy na drodze sądowej. Trwało to lata, a obiekt niszczał. W międzyczasie ogłoszono 9 przetargów, z których także nic nie wyszło. Mogłoby się wydawać, że receptą na wszelkie bolączki i szansą dla kompleksu będzie podpisana w 2012 roku umowa wieczystej dzierżawy ze spółką Ambergold, a dokładnie z jej właścicielami Katarzyną i Marcinem Plichtą.
Te negocjacje mu dawały nadzieję, że wejdzie inwestor, który chce zainwestować znaczne pieniądze. Firma Ambergold była firmą, gdzie banery, ogłoszenia było właściwie widać wszędzie, w każdej części Trójmiasta i nie tylko. Byliśmy w zasadzie prawie pewni, że zakupienie tej nieruchomości od tego momentu zakończy tą taką trochę nieszczęśliwą historię i drogę tej nieruchomości, że wreszcie zacznie ona odzyskiwać swoją świetność. Niestety ta historia skończyła się tak, jak wiemy. No i dzisiaj przyszedł moment, kiedy próbujemy wyegzekwować to wszystko, do czego nabywca się zobowiązał.
Na miejscu kompleksu odbyły się już 3 wizje lokalne, bo od listopada 2013 roku, kiedy to miały zostać wykonane prace związane z zabezpieczeniem dachu, nie wydarzyło się nic.
Znaczy tu one na dole są jeszcze całe. Rozebrane do góry?
Góry są rozebrane, tak.
I tak.
I okna, tak jak pan mówi, okna są powyłamane.
I okna, te stare ramy są też wyrywane już.
To wejdźmy może do pałacu jeszcze z drugiej strony, co?
To trzecia wizja, jaką przeprowadzamy tutaj, na terenie zespołu dworsko-parkowego. A wizje polegają na sprawdzeniu stanu zaawansowania robót, do jakich zobowiązał się właściciel w akcie notarialnym. Sprawdzane są konkretne budynki. Wcześniej była przeprowadzana wizja w kontekście pokryć dachowych, natomiast teraz mamy przeprowadzić wizję w zakresie uzupełnienia i odtworzenia ogrodzenia.
Jak widzicie, to co było poprzednie? Ja nie pamiętam tego.
Ale czego?
Te białe płyty.
Nie, była. Tam biała płyta ta była i było wybite okno na górze.
To zewnętrzne okna są zginięte.
Tak. I tam była płyta na pewno.
Wiesz, jak sączy się powyżej?
Cała mokra ściana.
Cała mokra ściana i ona jest już wygięta mocno.
Wnioski są takie, że nic nie zostało zrobione, jeśli chodzi o odtworzenie ogrodzenia. Z tamtych poprzednich wizji też nie wynikało, żeby jakiekolwiek roboty tutaj były, poza drobnymi zabezpieczającymi. Tutaj w budynku dworu zabezpieczono wejścia do piwnicy. No, są to jakieś tam drobne prace, które zostały wykonane. Teraz na pewno będziemy kompletować dokumenty przez najbliższy okres i tutaj będziemy, przynajmniej ja będę przekazywał dokumenty do naszych radców prawnych, którzy zajmą się już tym, aby sprawę skierować do sądu w celu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
Doświadczenie uczy, że rozwiązywanie umowy z Amber Gold będzie trwało miesiącami. Gmina ma nadzieję na porozumienie stron. Jeśli się to nie uda, sprawa wejdzie na drogę sądową. Czas działa na niekorzyść zabytku, którym powinien zainteresować się konserwator. Jak mi powiedział Marcin Tymiński, rzecznik konserwatora, jedyne, co może on w tej chwili zrobić, to naciskać na małżeństwo Plichtów, żeby zabezpieczyli dworek, bo jest to ich własność prywatna. Ale ci raczej dworkiem już się nie zainteresują.
To znaczy, do odtworzenia jest wszystko, tylko dzisiaj jest kwestia zabezpieczenia pewnych elementów, ale przede wszystkim zabezpieczenia całego terenu, bo ja się zaczynam martwić jeszcze inną rzeczą. Martwię się tym, że osoby postronne no mają dostęp do tej nieruchomości i żeby nie było tak, że komuś się tam przydarzy krzywda. A my z kolei mamy trochę związane ręce, bo skoro nie jesteśmy właścicielem, to też nie możemy ingerować w cudzą własność. Także no, sytuacja jest naprawdę dla nas bardzo trudna.
Sytuacja, jak Państwo słyszą, patowa, zatem co dalej?
No jestem po takim pierwszym spotkaniu z panem marszałkiem Mieczysławem Strukiem, gdzie sygnalizowałam ten duży kłopot, ponieważ jesteśmy w przededniu rozpoczęcia korzystania z kolejnych środków unijnych. Wiemy, że cały szereg różnych instytucji będzie realizowało niezwykłe zadania, będą powstawały różnego rodzaju i centra kształcenia, i centra innowacyjnej gospodarki, centra badawcze. Być może któraś z uczelni, wyższych uczelni trójmiejskich widziałaby tutaj możliwość wykorzystania tych obiektów. Będziemy rozmawiali nadal, żeby ten zespół jednak może niekoniecznie trafił w takie ręce bardzo komercyjne i może zdarzy się tak, że on będzie służył społeczności i regionu, i Polski, bo możliwość skorzystania z tak niezwykłego miejsca nam się nie zdarzy.
Te plany znajdują się na razie w sferze marzeń, bo jak mi powiedziała Małgorzata Pisarewicz, rzecznik marszałka, samorząd ma wiele opuszczonych nieruchomości, którymi musi się zająć. Dworek w Rusocinie stoi zatem w długiej kolejce.
Jeśli chodzi o umożliwienie użytkowania tego, no to jest taki pomysł, był zawsze, żeby to zostało dla mieszkańców, nie tylko i wyłącznie dla prywatnego właściciela, czyli inwestora, który by tutaj się zamknął na cztery spusty, tylko właśnie miało być to elementem takim przejściowym, że można sobie wejść do parku, przyjść nad staw, usiąść na ławeczce, może tu był jakiś zamysł restauracji. właśnie w tej takiej wyjątkowej oborze pewnie by ludzie z tego korzystali, no miałoby to jakiś, powiedzmy, jakaś przyszłość, jakiś sens. No ja osobiście myślami jestem, że w przyszłości kiedyś będę miał okazję tu jeszcze przyjść jako tak do takiego odtworzonego tego miejsca. Czy się uda, zobaczymy, czas pokaże.
Oby z dworem w Rusocinie nie stało się to, co ze wspomnianym na początku audycji pałacem w Świnczu, który został podpalony i dziś w miejscu, w którym stał, pozostały tylko ruiny. Była to audycja Złoty Pałac, którą zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotowała Magda Świerczyńska-Dolot.